Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. Stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w Jego bok, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo Pańskie. Przecież to nie był problem dla Pana Jezusa, żeby pokazać się Tomaszowi po południu, tego samego dnia, kiedy pokazał się pozostałym. Mógłby to zrobić tak jakoś na osobności, tam gdzie wtedy był, nie wiem, w domu był, gdzieś tam siedział, gdzieś chodził na spacery, w każdym razie w tym samym miejscu. To też nie byłby problem, żeby mu się pokazał w tych innych dniach, pomiędzy tym pierwszym objawieniem, a tym tego 8 dnia. Też mógłby to zrobić, przecież to jest jakoś oczywiste, to w końcu Pan Jezus mógłby wybrać najbardziej adekwatny i odpowiedni moment dla Tomasza. Być może mielibyśmy dodatkową Ewangelię pod tytułem: Pan Jezus ukazuje się Tomaszowi. Nie tylko Tomaszowi i uczniom, tylko Pan Jezus pokazuje się Tomaszowi. Mimo wszystko tego nie robi. Jakoś mnie to uderzyło, że mimo wszystko zachowuje się zupełnie inaczej, i być może to jest też i dla nas jakaś wskazówka, że pozwala Tomaszowi mieć pytania i pozwala mu mieć wątpliwości i pozwala mu zmagać się ze swoim doświadczeniem, rozczarowaniem, może nawet złością na Boga, bo przecież jakoś 3 lata chodzenia z Mesjaszem, słuchania tych wspaniałych słów i w ogóle tych doświadczania, tych niesamowitości, które on jeszcze tego nie wie, tak? Kończą się po prostu śmiercią na krzyżu i kropka, i ucinają się. I pozwala mu na to tak do tego stopnia, żeby ten jego wybór, wybór jego, Jezusa jako Boga i Mesjasza, był wyborem jego serca. Tego serca, które zmaga się z wątpliwościami, które zadaje sobie pytania, które być może ociera się nawet o niewiarę i o brak wiary. Ponieważ wybór Tomasza nie dokonuje się w tej Ewangelii na zasadzie: a dobra, no rzeczywiście się pomyliłem. A dobra, no jasne, no głupi byłem, dobra, już teraz to wierzę, no już to rozumiem. Nie, wcale nie. Ten wybór, który się zamyka w tym zdaniu Pan Bóg i mój Bóg, jest jakimś wyborem z głębi tego pęknięcia, z głębi jego też wątpliwości, być może właśnie z głębi jego braku wiary, z takiego doświadczenia. Ojcowie Kościoła, czyli ci, którzy żyli na początku tam pierwszego, drugiego, trzeciego wieku, mówili, że niewiara Tomasza dała nam więcej niż wiara pozostałych uczniów. Mówili to święci ojcowie, naprawdę. Że niewiara Tomasza była z punktu widzenia nas bardziej owocna niż wiara tych, którzy mówili, że Jezus zmartwychwstał, że żyje, że pokonał śmierć. Bo to, co dokonuje się w tym wyborze, przynajmniej tak ja to odczytuję jako człowiek, który żyje w XXI wieku, to nie jest prosta rezygnacja z tego, że wybieram Boga, a tamtych pytań, które były wcześniej, to już nie było. Tych moich rozczarowań i tych moich wątpliwości to już nie ma. Że wybieram Boga i że ta moja wiara, to kim dla mnie Pan Bóg jest, rodzi się w życiu bardzo często z tego momentu zanegowania, w którym nagle go tracimy i już nie wiemy, kim jest. I że gdzieś z głębi naszego serca buduje się takie doświadczenie, które na nowo tworzy tą relację, która jest moją. On mówi, mój Bóg, nie nasz Bóg, mój, mojego serca, mojego doświadczenia. I że Tomasz jest patronem tych wszystkich z nas, którzy odnajdują się w takim słowie bycia ludźmi poszukującymi. Bycia poszukującymi, a jednocześnie poszukującymi, którzy wiedzą, czego szukają i kogo szukają. I że mają bardzo jakoś głębokie pragnienia i nie boją się przyznać, że znajdują odpowiedź. Bo jak dobrze wiemy, bycie poszukującym bywa też takim wygodnym excusem, że jestem poszukujący. I takim jestem poszukującym przez życie. Tomasz jest patronem tych, którzy szukają, ale jednocześnie tych, którzy się potrafią przyznać, znalazłem Boga. Być może na dnie mojej rozpaczy, na dnie mojej złości, na dnie mojego rozczarowania wszystkimi obietnicami, znalazłem Boga. Tam gdzieś w tym wszystkim nagle objawiła się mi Jego miłość. Widzę w Tomaszu takiego człowieka, który nie zadawala się właśnie takimi prostymi zdaniami. Czego się martwisz? Jezus prawdziwie zmartwychwstał. Czemu się przejmujesz? Przecież rzeczywiście pokonał śmierć. Uśmiechnij się, bo zmartwychwstanie jest prawdziwe. Widzę w nim takiego patrona tych z nas, dla których to nie są wystarczające odpowiedzi, że one są za proste, że opowieść o Jezusie, który zmartwychwstaje, to nie jest taki tylko prosty happy end, który kończy historię o Jezusie z Nazaretu. Że jednak jest jeszcze coś więcej, że przemyślenie tego wszystkiego, co ten Jezus zostawił w kontekście tego zmartwychwstania. Dzięki Tomaszowi, to jest niesamowite, zobaczcie, dzięki Tomaszowi dowiedzieliśmy się, że jest nowy sposób, w którym możemy spotkać się z Jezusem. Bo wiedzieliśmy do tej pory, że Bóg jest obecny w tym świecie przez Słowo Boże. Tak. Że jest obecny przez swoją wspólnotę. Okej, gdzie dwaj lub trzej gromadzą się w imię moje, to wiemy. Że jest obecny poprzez Eucharystię i postacie eucharystyczne, to też wiedzieliśmy. Ale wiemy od czasów Tomasza, że jest też obecny w świecie poprzez rany. Poprzez rany, poprzez swoje rany i ludzkie rany. Jakkolwiek brzmiałoby to szokująco, to Pan Jezus musi mieć rany. Pan Jezus bez ran nie jest Bogiem Ewangelii. Gdyby ich nie miał, nie byłby Bogiem Ewangelii. Musi je mieć i nie znaczy to wcale, że ja to mówię, to opowiadam wam teraz o jakimś kulcie cierpienia. I o tym, że będziemy teraz, nie wiem, czcić to cierpienie w jakiś sposób niewyobrażalny. Nie. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację. Zróbmy takie ćwiczenie. Wyobraźmy sobie, że Pan Jezus nie ma tych ran. że z martwych wstaje, okej, przechodzi przez tą straszną mękę, przechodzi przez ten krzyż i nie ma tych ran. I dalej go czcimy i mówimy, wow, pokonał śmierć, jest niesamowity, jest wspaniały, cudowny, w ogóle jest takim, nie wiem, Adonisem, nie wiem, Cristiano Ronaldo duchowości, nie wiem, Kenem, w ogóle idealnym, cudownym Bogiem, bez zarysowań, ze wspaniałymi wszystkimi proporcjami, cudowny. I nawet byśmy go czcili, tylko nie mielibyśmy z nim nic wspólnego. I on by nam z nami nie miał nic wspólnego. Jeżeli byłby idealny i nie miał ran, dalej byłby Bogiem dalekim od nas wszystkich. Byłby zaprzeczeniem tego, że wcielił się i stał się człowiekiem. Nie, czcilibyśmy go i mówili, ale to cudownie, że Bóg zmartwychwstał. Ale nie wiedzielibyśmy w ogóle, jak się w ogóle zaczepić o tą Jego miłość. Dlatego Jezus w Ewangelii musi mieć rany. I dlatego możemy mówić, w Jego ranach jest nasze zdrowie. W Jego ranach jest moje zdrowie. Każdego z nas. Każdy może to powiedzieć. Bo On pokazując te swoje rany, jednocześnie pokazuje, że Jego miłość jest potężniejsza od śmierci. Jak śpiewamy często, że wody wielkie nie zdołają ugasić miłości. I że jak śmierć potężna jest miłość. I że miłość wszystko przetrzyma. I to jest Jezus, który objawia się Tomaszowi, dzięki Tomaszowi wszystkim nam. Pokazuje nam swoją miłość poprzez swoje rany. I to jest miłosierdzie. To znaczy miłość większa od śmierci każdego z nas. Nie tej kiedyś też, ale tej, której zaznajemy codziennie. Tego smutku, który nosimy, tych błędów, które popełniamy, tych głupot, które robimy, tych wzajemnych odniesień, których się wstydzimy i których byśmy nie chcieli, czujemy, że na końcu tego jest śmierć i jest Jego miłość większa od tego wszystkiego. I wydaje mi się, że to jest także droga, którą Pan Jezus proponuje i nam. Taka paradoksalna, właśnie nie w kulcie cierpienia, ale w takim duchu, że tak jak i On ma rany, tak i my możemy mieć rany. Że każdy z nas może mieć rany. Zarówno te, które ktoś nam zadał swoim okrucieństwem, swoją głupotą, ale też te rany, które zadajemy sobie, sami sobie zadajemy różnymi naszymi złymi wyborami. I że możemy je mieć. I że tam, gdzie je przyjmujemy, tam stajemy się bardziej wrażliwi i miłosierni na siebie i na drugiego człowieka. Przedziwny paradoks. Tam, gdzie zgadzamy się i przyjmujemy, że jesteśmy zranieni, możemy być bliżej siebie i drugiego człowieka. Być może jest to największe wyzwanie, które rzuca nam ta Ewangelia. Żebyśmy potrafili zaakceptować to, że mamy w sobie rany. Nie, żebyśmy kultywowali cierpienie, ale żebyśmy uznali, że mamy w sobie niedoskonałe dzieciństwo, niedoskonałe domy, niedoskonałe miłości naszych rodziców, niedoskonałe relacje, które nas poraniły, że nosimy samotność, nałogi, nieuporządkowania w różnych dziedzinach. To nie jest zgoda na to. Ale że nosimy takie rany. I że tam, gdzie to uznajemy, możemy być bliżej siebie, a także drugiego człowieka. Tylko w taki sposób jesteśmy w stanie zbliżać się do siebie. Dlatego mówię, że Jezus w Ewangelii musi mieć rany, bo tylko Jezus zraniony może się do nas zbliżać. Tylko Bóg, Jezus zraniony, potrafi uzdrowić ten zraniony świat i potrafi uzdrawiać zranionych nas. Przykłada swoje rany do naszych. Z miłosierdziem, nie z litością, nie z moralizowaniem, nie z wyższością, pouczeniem. Z miłosierdziem. I tylko my, akceptujący swoje, możemy być dla innych uzdrowieniem poprzez obecność, słowo, a może tylko zrozumienie. Nie na zasadzie, co ja muszę komuś dać, tylko kim mogę dla kogoś być, kim możemy dla siebie być. Nieodmiennie, wiecie, porusza mnie taki fragment mszy świętej, który za chwilę będzie przed nami. To jest ten moment przeistoczenia, ukazania hostii i kielicha. Kiedy słyszymy takie słowa, że Pan Jezus błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom. Porusza mnie to naprawdę do głębi, bo myślę sobie, że tak jak nas wszystkich błogosławi w czasie mszy, tak jednocześnie jakoś każdy z nas jest złamany. Każdy z nas jakieś złamanie nosi i takich nas rozdaje. Nie idealnych, nie wspaniałych, tylko takich. Jeszcze dodaję, to czyń się na moją pamiątkę. Bądźcie dla siebie miłosierni poprzez akceptację swoich ran. Wtedy zbliżacie się do siebie nawzajem. To bardzo piękny obraz Kościoła. Wierzę bardzo głęboko, że jest możliwy. Że nie jest tylko pobożnym życzeniem. Dalej nie mówię, bo się wzruszam.